do czytania, do czytania, do czytania, do czytania.
Profesor Aleksander Wójtowicz z Katedry Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej UMCS, kierownik Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dziękuję za energię. Dziękuję za tom Energię Reflektora, Awangarda Lubelska, tom pierwszy, 1923-1931. Dziękuję za prezent w postaci tej książki. Tyle razy spotykaliśmy się, żeby o poszczególnych elementach, o których piszesz w tym tomie, opowiadać. Wspaniale, że rzecz cała zebrana między dwie okładki. Zacznijmy może od miasta, dlatego że Awangarda Lubelska to chyba nie tylko wskazanie na kierunek geograficzny, ale także na przestrzeń, która miała bardzo istotny wpływ na to, co się wydarzyło w tych latach, w tym miejscu.
Tak, to jest rzeczywiście bardzo dobra uwaga z tego względu, że jeżeli mówimy o Lublinie lat międzywojennych, to trzeba pamiętać, że to, co nam dzisiaj się kojarzy z Polską Wschodnią, wówczas było Polską Centralną. To też mieszkańcy Lublina, władze Lublina mieli ambicje stosowne do miejsca, jakie wówczas miasto zajmowało na mapie politycznej, gospodarczej kraju, no i również kulturalnej. Z tym oczywiście był pewien kłopot z tego względu, że Lublin wkracza w lata 20. jako miasto, które chce być dużą metropolią i mieć zaplecze kulturalne stosowne do tych ambicji. Natomiast wszystko trzeba w gruncie rzeczy zbudować od początku. I ta książka jest pomyślana jako opowieść, jako historia o tym, jak literatura trochę, przepraszam za może metaforę nielicującą do końca z energią awangardy, jak Feniks z popiołów się podnosi, w mieście, gdzie w zasadzie takich mocnych tradycji literackich nie było. I to jest właśnie rzecz, o której ty wspomniałaś, że pojawia się pewna konstelacja zjawisk i pisarzy w Lublinie, która ma świadomość tego, co się dzieje na świecie. Oni są świetnie oczytani, bardzo dobrze władają językami obcymi, tłumaczą. Nie jest to tylko Czechowicz, ale Czesław Bobrowski, który był takim niespełnionym trochę teoretykiem grupy, Wacław Gralewski, Konrad Bielski, wreszcie Stanisław Grędziński, a więc taka gromadka pisarzy, przyjaciół również jednocześnie. I oni zaczynają wypracowywać taki model pisania, który jest bardzo alternatywny od samego początku w stosunku do innych awangard, które się wtedy w Polsce rodzą, kształtują. I jednocześnie robił to, tak jak powiedziałem, w próżni, bo powiedzmy awangarda krakowska ma ogromny punkt odniesienia, to znaczy całą wielką tradycję literatury krakowskiej, kultury krakowskiej, tych wszystkich legend, mitów, opowieści. Podobnie jest w Warszawie, to znaczy to były miasta, które od początku w zasadzie były kojarzone z takim bardzo silnym zapleczem kulturalnym i związanym z nim środowiskiem literackim. W Lublinie jest inaczej.
Jeszcze przy tym postępie się przez chwilę zatrzymajmy, bo ustalmy, jaki był stosunek tej grupy poetyckiej do tego, co się w mieście dzieje. Miasto chce być metropolią, chce podążać za rozwojem cywilizacyjnym. Awangarda krakowska też była nim zachwycona, a awangarda lubelska?
Tak, to jest bardzo dobry punkt odniesienia, dlatego że z perspektywy Lublina te wszystkie procesy cywilizacyjne rysowały się trochę inaczej, dlatego że w literaturze przedmiotu dotyczącej awangardy od pewnego czasu mówi się, ale aprobatywnie, to podkreślę, że to nie jest określenie, które w jakiś sposób dezawuuje awangardzistów peryferyjnych. Mówi się o awangardach peryferyjnych jako o takim rezerwuarze czy zapleczu pomysłów, koncepcji, które były niesłychanie ciekawe, a ze względu na to, że były przećmione przez silne osobowości, powiedzmy, awangardy francuskiej czy niemieckiej, nie miały okazji rozbłysnąć tak, jak powinny. I w zasadzie cała historia czytania awangardy od kilku dekad to jest historia czytania tego, co się działo na Węgrzech, na Bałkanach, w krajach nadbałtyckich i pokazania, że te takie nowatorskie, eksperymentalne rzeczy, jakie tam tworzono, były ogromnie ciekawe. inspirujące i bez nich dzisiaj trudno wyobrazić sobie dzieje literatury czy sztuki minionego stulecia. Podobnie jest z Lublinem, które w tej rzeczywistości peryferyjnej był jeszcze taką peryferią peryferii, można byłoby powiedzieć, prawda? I z ich perspektywy te procesy, o które pytasz, czyli cywilizacyjne, technologiczne, idea postępu, no nie wyglądały aż tak kolorowo, dlatego że to jest miejsce, przez które przemaszerowały wojska kilkukrotnie w momencie, kiedy literatura się rodzi dopiero w Lublinie. To jest też takie miejsce, które ma świadomość, którego mieszkańcy mają świadomość tego, że ogromna rewolucja rozgrywa się za granicą. No i w zasadzie wróg stoi u bram, prawda? To przekonanie zresztą wybrzmiało bardzo mocno w takim militarnym języku, jakim nasycona była publicystyka i literatura tego czasu. Wreszcie, żeby domknąć ten wątek, oni mają też trochę inny punkt odniesienia. Lublin nie jest ośrodkiem przemysłowym, do jakiego aspiruje wtedy Kraków czy Warszawa, więc powiedzmy te peany na cześć linii tramwajowej, jakie piszą poeci krakowscy, albo opis lotów aeroplanem, no w rzeczywistości lubelskiej nie mają za bardzo możliwości się zdarzyć, co nie znaczy, że miasto się nie modernizuje. Owszem, robi to, ale punkt wyjścia jest inny.
Czyli nie ma co przestawiać zwrotnicy na nowe tory, trzeba reflektorem doświetlić właśnie, na co ten reflektor jest skierowany.
Dla mnie to jest w ogóle niesłychanie ciekawa, pomysłowa metafora, prawda? Bo ona od razu nam otwiera przestrzeń do myślenia w kategoriach takich skierowanych do przodu. Robi to awangarda. Tak jak mówisz, zwrotnica krakowska miała takie ambicje, żeby przestawić bieg sztuki na zupełnie nowe tory. Niech ten pociąg sztuki w stronę przeszłości mknie sobie tam, gdzie awangardziści wyobrażali. Tak to mniej więcej Tadeusz Peiper i jego naśladowcy formułowali. Natomiast reflektor raczej pokazuje, co jest przed nami. Nie ma ruchu takiego dynamicznego jeszcze. Jest raczej próba oglądu tego, co mamy przed sobą, co się może zdarzyć. To pole jest dość obszerne zresztą i nasi awangardziści lubelscy mają świetną intuicję, żeby najpierw sobie dokładnie popatrzeć, tak wszędzie dookoła, co się dzieje w sztuce, publikować teksty autorów nie tylko takich mocno nowatorskich, ale również takich, którzy reprezentują sztukę, wtedy mówiono paseistyczną, dzisiaj powiedzielibyśmy trochę bardziej umiarkowaną w koncepcji, formie i przesłaniu. Tym bardziej, że oni budują nie tylko markę czasopisma, ale też budują środowisko literackie. To jest niesłychanie ważne. Nie można wejść do niewielkiego środowiska gestem burzycielskim i zrazić sobie wszystkich dookoła.
Co każda z tych postaci wnosiła w tę budowlę pod tytułem środowisko lubelskie?
Tak, no to były osobowości, które miały bardzo bujne życie towarzyskie, intelektualne, emocjonalne, które też no, stały się centralnymi postaciami legendy o bohemie lubelskiej, prawda, i o tych wszystkich cyganerii naszej. Natomiast oni tak naprawdę chodzili twardo po ziemi. To jest ciekawe, że my często dajemy się uwieść tym opowieściom o bohemie, o ich takich, powiedzmy, poza artystycznych pomysłach na siebie i na sposób życia. To jest zresztą piękne i dzięki temu literatura żyje. Natomiast oni dobrze wiedzieli, gdzie znajduje się najważniejsze miejsce na mapie literatury. Mieli też pomysł, jak tam dotrzeć. I to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że takim kołem zamachowym jest na początku Wacław Gralewski, który jest związany z Lublinem, jest młodym poetą, redaktorem, organizatorem życia literackiego, działa w czasopiśmie, które nosi tytuł tyleż charakterystyczny dla ducha czasu, co konwencjonalny, czyli Młodzież. I ma taki pomysł, który zresztą wtedy wisi w powietrzu, dlatego że wówczas te hasła o młodości, organizowaniu się, budowaniu przeszłości funkcjonują w całej przestrzeni kultury i mają, tak jak wspomniałem wcześniej, zabarwienie militarne. Bo jednak oni są po jednej wojnie, w trakcie drugiej, polsko-bolszewickiej i z perspektywami niestety nie najlepszymi na kolejne miesiące. Więc Gralewski organizuje, redaguje, przemawia. Do Lublina przyjeżdża Konrad Bielski, który trafia do środowiska już rozbudzonego. Natomiast on z kolei ma taki nerw bardzo poetycki I też od samego początku pisze. Gralewski nie pisze dużo wierszy. To, co napisał, to naprawdę nie jest jakiś duży dorobek. Zaraz później, to znaczy, kiedy ten epizod awangardowy troszkę się wyładuje, żeby nawiązać do tych energetycznych metafor, to przejdzie do prozy. Bielski jest poetą, takim też trochę poetą niespełnionym, bo pisze dużo, natomiast pierwszą książkę autorską publikuje dopiero w latach 50., więc jakby widać, jak dużo czasu niekiedy musi upłynąć, aby ta energia, która w takim stanie nieuporządkowanym w tekstach się władowywała, trafiła do czytelnika już jako gotowe teksty. Dalej jest Czesław Bobrowski, bardzo zdyscyplinowany umysł, niesłychanie lotny, rzutki człowiek, który wybiera się na studia do Warszawy i tam jest taką osobą, która kontaktuje środowisko naszych pisarzy, czyli właściwie w tym momencie to jest Bobrowski, Bielski i Gralewski, z tym, co się dzieje w Polsce i nawiązuje współpracę z czołowymi pisarzami, publicystami, ludźmi kultury tego okresu. No więc jakby on był tym od PR-u, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, od zewnętrznych kontaktów. Natomiast jest jeszcze przez chwilę Kazimierz Andrzej Jaworski, któremu jest trochę po drodze z młodymi poetami lubelskimi, ale zaraz później ich ścieżki się rozejdą i Jaworski założy w latach 30. niesłychanie ważne dla całej literatury polskiej czasopismo Kamena, które to jest ewenement, przetrwało kilka dekad. Do tego jeszcze trzeba dodać Stanisława Grędzińskiego. Postać niesamowicie zagadkową, bo my do dzisiaj nie wiemy, jak on wyglądał. Nie dysponujemy jego zdjęciem. Natomiast on jest starszy od kolegów lubelskich. Przyjeżdża z Krakowa, gdzie ma już pewne rozeznanie odnośnie tego, jak funkcjonują środowiska młodoliterackie. Ma za sobą pewne doświadczenia związane z udziałem w spotkaniach turystów krakowskich. No więc on z kolei jest tym starszym, ekstrawaganckim kolegą, który już trochę napisał, zobaczył i który przywozi te nowinki literackie do Lublina. No i wreszcie w tej całej konstelacji jest jeszcze młody Józef Czechowicz, który czyta, obserwuje, poszukuje, najpierw z bliska, później z oddalenia, no bo ze względów zawodowych trafia do wschodnich województw i tak troszkę ten rozkwit jego artystyczny jest zapewne z tego względu opóźniony. Ale też dzięki temu, co się dzieje w Lublinie, do Czechowicza trafiają właściwe lektury i za ich sprawą rodzi się ten taki niepowtarzalny, charakterystyczny styl, z jakiego dzisiaj Czechowicza znamy.
Przypominasz też, piszesz o tym, że była to grupa, którą łączyło także to, że dbała o materialny kształt swoich publikacji. Spektakularne bardzo przykłady to oczywiście Parabole Grędzińskiego i Kamień Czechowicza, ale to chyba nie są wyjątkowe publikacje, prawda? Czy to rzeczywiście była tak istotna cecha?
Cecha jest bardzo istotna z tego względu, że nowocześni artyści od samego początku mieli taki bardzo jasny pomysł na siebie, że będą działali, czy współdziałali jednym zwartym frontem, kolejna metafora militarystyczna, ich było w epoce wiele. I o froncie nowej sztuki mówiono najczęściej jako takiej grupie zapaleńców, którym przyświeca jeden cel, choć realizują, czy dążą do niego różnymi środkami. To był też taki czas, kiedy poeci chodzili w bardzo silne relacje, zwłaszcza ze środowiskiem plastyków, czego efektem były wspaniałe książki, albo ilustrowane przez czołowych malarzy europejskich, albo też po prostu współtworzone. Jest masa rzeczy, których się niestety nie da wydrukować, takich jak na przykład książki pisane przez malarzy, ilustrowane przez malarzy, książki odręcznie pisane, ilustrowane przez tandem poeta-malarz. Więc w pewnym momencie, a to był taki ważny moment dla dziejów książki, ci awangardowi artyści popali się, że tekst wygląda, że tak naprawdę tekst nie brzmi, ale musi też dobrze wyglądać na stronie, czyli mieć odpowiedni układ typograficzny. A brzydka książka jest też przeżytkiem i trzeba projektować książki, które będą piękne. U nas wspaniale zrobił to na przykład Strzemiński we współpracy z Przybosiem, wprowadzając do dziejów naszej książki Sponat, która jest niedoścignionym chyba do dzisiaj arcydziełem awangardowego składu i projektu graficznego. to wszystko nasi rodzimi lubelscy autorzy widzą. Na tyle, na ile im środki pozwalają, próbują to realizować po swojemu. Tak powstają parabole, które są taką perełką, naprawdę perełką, jeżeli chodzi o skład i o projekt graficzny. Zaraz później Reflektor jako czasopismo daje patronat Kamieniowi Czechowicza. Więc powstają jakby rok po roku w Lublinie dwa pięknie wydane, pomysłowo złożone tomy, które od samego początku mówią czytelnikom, że nas trzeba też dotknąć, obejrzeć, zobaczyć, jaką fakturę ma papier, jak współgra cała oprawa wizualna z tekstem, bo tak będzie wyglądała literatura przyszłości. I rzeczywiście to jest tak, że w Lublinie wtedy zaczyna wykształcać się środowisko, które myśli o takich przecięciach. Wtedy już troszkę eksplorowanych, ale jeszcze nie tak jasno zarysowanych u nas. I prawie dekadę później młody projektant, czyli Jan Samuel Miklaszewski, robi rzecz wspaniałą, to znaczy projektuje duszki Franciszki Arosztajnowej. To jest moim zdaniem niedoścignione do dzisiaj dzieło sztuki graficznej i sztuki książki w Lublinie.
Dotknięcie fizyczne duszków Arosztajnowej, tego pierwszego wydania, jest niewątpliwym przeżyciem, o jakim mówili skupieni wokół Reflektora. A ja tylko przypomnę Państwu, że reprint duszków jest do kupienia w Muzeum Czechowicza w Lublinie, bo wydaliście go niedawno. Nie było kobiet w tym środowisku?
To były takie czasy, które jeszcze w szerszym wymiarze nie prowadziły do tego rodzaju współpracy. To znaczy, to było środowisko męskie, takie, które miało za sobą trochę doświadczenia, czy etos wojenny, cały ten bagaż doświadczeń, który też nie był łatwy, to trzeba uczciwie powiedzieć. Szkoły nie koedukacyjne, więc oni jakoś tak nie bardzo jeszcze widzieli przestrzeń dla poetek, chociaż to już w innych miastach i w innych krajach się działo. W Polsce nie mieliśmy co prawda tak Gertrudy Stein, która by patronowała młodym artystom. Natomiast poetki drukowano, czytano, mieliśmy awangardzistki. W Lublinie to dopiero chyba się kształtowało tak naprawdę. I nie było to środowisko na tyle silne, czy na tyle jeszcze wyraziste, żeby przyciągać nowe osobowości. Zwłaszcza, że, i tutaj mały przypis trzeba zrobić, Lublin wtedy mierzy się z tymi samymi problemami, z jakimi chyba do dzisiaj nie udało mu się uporać, to znaczy z odpływem utalentowanych młodych osób, które, tak jak Bobrowski, wyjeżdżają do Warszawy albo w kierunku innych miast. I jakby ten pierwszy pomysł, czy pierwszy krok, zawiązanie środowiska jest łatwe, natomiast jak dzieje Reflektora pokazują, utrzymanie go jest o wiele trudniejsze, a dopiero kiedy jest środowisko, pojawiają się kolejne osoby.
Chociaż awangarda lubelska i tak chyba w historii ma najdłuższy żywot, jeśli chodzi o awangardy, czy się mylę?
No właśnie, to jest dość ciekawa rzecz, że pewna formacja poetów, która się i pewien sposób pisania, który kształtuje się w Lublinie i jest podjęty przez twórców pokolenia następnego i rzeczywiście pokazuje taką trwałość pewnego myślenia o literaturze przez całe międzywojnie, a więc wtedy, kiedy energia innych awangard już słabnie, a twórcy z nimi związani zaczynają eksperymenty na własną rękę. Przy czym no, trzeba pamiętać, że w Lublinie to środowisko jest bardzo rozproszone. W mojej książce zaczynam od tej metafory energii i tego, że Lublin u progu lat 20. to jest miasto, które czeka na energię nowej kultury, literatury i na energię elektryczną, bo ona też tak z opóźnieniem i meandrycznie do Lublina przychodzi. Więc ktoś, kto czeka jednocześnie na elektrownię i na nową kulturę, no właśnie czeka na wielką zmianę. I ta zmiana rzeczywiście przyszła, natomiast w kolejnych latach okazało się, że sama zmiana to za mało, bo żeby trzeba stworzyć sieć, która tą energię podtrzyma. I z tym był większy kłopot, dlatego awangarda lubelska to jest taki fenomen grupy trochę towarzyskiej, bez czasopisma, z relacjami takimi bardzo chimerycznymi, dlatego że to są autorzy, którzy się w pewnym momencie rozjeżdżają po województwie i po Polsce. Natomiast ich następcy też mają taki ambiwalentny stosunek do tego, co było wcześniej i niby na pierwszy rzut oka kontynuują, ale też mają skłonność do tego, żeby krytykować, zarzucać uproszczenie i tak dalej, czyli słowem robić to, co w szanujących się literaturach musi się dziać, musi dojść do wojny pokoleń. I ta wojna generacyjna też troszkę w Lublinie przetasowała.
Jest taki wierszyk Tuwima, pewnie państwo pamiętają, o pstryczku elektryczku. Pamiętasz?
Tak, pamiętam.
To jest taki wierszyk bardzo edukacyjny, bardzo zgrabnie napisany. Kawał literatury, ale jednocześnie w sposób logiczny i prosty tłumaczy skąd się bierze energia świetlna w naszych mieszkaniach. Przepraszam, ale skojarzył mi się ten wierszyk z twoją książką. Trzeba ją przeczytać. Energię reflektora, awangarda lubelska, tom pierwszy, żeby zrozumieć skąd się wzięliśmy dzisiaj. Skąd się wzięło to środowisko lubelskie, także dzisiejsze, bo jego korzenie są gdzieś tam. Bardzo serdecznej uwadze państwa polecam. Energię reflektora profesora Aleksandra Wójtowicza. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do czytania. Do czytania. Do czytania. Do czytania.